Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry Państwu.
Polski Ład ma skupić się wokół 5 obszarów: system ochrony zdrowia, podatki, emerytury, mieszkania i inwestycje. Która konkretna zaproponowana zmiana przykuła Pana największą uwagę?
No myślę, że żyjemy w takiej gospodarce, która się dorabia, zatem wszystkie te elementy są dosyć istotne. Jednak najwięcej chyba dyskutują dzisiaj wszyscy o tych kwestiach podatkowych i składkowych, no bo to patrząc całościowo dotyczy wszystkich z nas i to w sposób bezpośredni, bo każdy z nas zauważy ten plus albo minus w portfelu w zależności od tego, w jakiej grupie pracowniczej się znajduje. Aczkolwiek powiem szczerze, że te kwestie podatkowe moim zdaniem no nie są najistotniejsze. Tam jest sporo innych działań, które patrząc szczególnie w kategoriach długookresowych są dużo ważniejsze.
Na przykład.
Bo same podatki, proszę zobaczyć, że one dotyczą w dużym stopniu przede wszystkim tych, którzy na plus, tych, którzy są poniżej średniej krajowej, w mniejszym stopniu, czyli na minus tych, którzy są powyżej, ale to są takie zmiany, ja bym powiedział, no jeszcze nie najbardziej istotne. O tak.
To które są Pańskim zdaniem najważniejsze?
Moim zdaniem zdecydowanie te, które dotyczą po pierwsze różnego typu inwestycji długookresowych, czyli inwestycji w edukację, inwestycji w zdrowie, inwestycji w usługi społeczne. Proszę zobaczyć, że nasz poziom tego typu działań jest ciągle niski. Oczywiście my w tym programie nie zauważyliśmy bardzo dużo szczegółów, jeśli chodzi o działania państwa, ale same wytyczone kierunki wydają mi się tutaj bardzo istotne. Zawsze uważałem i uważam, że przyszłością każdego państwa jest edukacja i jeśli tutaj zmiany nastąpią w dużo większym zakresie niż to się dzieje obecnie, to możemy pozytywnie patrzeć na to, co będzie w przyszłości. A zatem edukacja to jest kwestia rynków pracy i elastyczności tych rynków pracy. Oczywiście patrząc znowu przez pryzmat podatkowy, to ktoś powie, no tak, ale samozatrudnieni na przykład będą płacić trochę większe podatki. Owszem, ale z drugiej strony mamy zmierzanie w stronę większej elastyczności tego rynku. Proszę zobaczyć, jak to wielce istotne jest chociażby z perspektywy demograficznej. Jak się pyta zawsze poszczególne młode rodziny, dlaczego jest problem z dzietnością w Polsce, no to jeden z najważniejszych argumentów to jest kwestia elastyczności zatrudnienia. A więc wydaje mi się, że te działania są dużo istotniejsze w naszej perspektywie długofalowej niż te, które dotyczą podatków, bo one oczywiście niektórych zabolą, to jest jasne. Nikt nie lubi płacić większych podatków. Natomiast znaczna część społeczeństwa na tym skorzysta. Tutaj jest taki problem, o którym warto powiedzieć, bo przy okazji dyskusji na temat tego ładu pojawiła się taka opinia, że właśnie, że ta klasa średnia, ci najlepiej zarabiający będą musieli więcej zapłacić. Ale proszę zobaczyć, że my żyjemy w społeczeństwie, w którym problem klasy średniej istnieje właściwie od 30 lat, prawda? Od czasu, jak się zaczęła transformacja ustrojowa. I jeśli popatrzymy na medianę wynagrodzenia w Polsce, to tej klasy średniej mamy niewiele, prawda? I teraz ktoś, kto podejmuje decyzje podatkowe, no ma pewien dylemat dosyć duży. Czy skupić się na tych, którzy znajdują się w tej największej medianie, czyli zarabiają niestety poniżej średniej krajowej, czy na tych paru procentach, które są najwyżej w tej grupie. No i to jest niewątpliwie trudne z punktu widzenia państwa, no ale każdy z nas odpowie, że ta grupa większa jest w tym wypadku istotniejsza.
Drugi próg podatkowy ma być ustalony na poziomie 120 tysięcy złotych. Tu mówimy o osobach o jakich zarobkach? Kto na tym skorzysta? Bo przy tej kwestii właśnie mówi się o tej szeroko pojętej klasie średniej między innymi.
Powiem tak, ruchy, jeśli chodzi o korzyści i niekorzyści z tej zmiany podatkowej, one oscylują tak w granicach średnia krajowa poniżej, powyżej średniej krajowej. I teraz najwięcej dopłacą ci, którzy zarabiają powyżej 10 tysięcy miesięcznie. Natomiast wszyscy pozostali pomiędzy średnią krajową a tymi 10 tysiącami dopłacą trochę, natomiast ci, którzy są poniżej, zyskają na tym. I teraz patrząc w liczbach bezwzględnych, no to ta grupa powyżej 10 tysięcy jest to za około 6%.
Mówimy ale tylko, panie profesorze, o zarobkach brutto czy zarobkach netto?
Nie, brutto. Natomiast proszę zobaczyć, że w tej grupie tych najlepiej zarabiających no są takie zawody, które z punktu widzenia gospodarki są bardzo istotne, na przykład informatycy, prawda? Jakbyśmy popatrzyli na średnie wynagrodzenie informatyków, ono jest sporo wyższe niż 10 tysięcy i tu pojawia się pewien problem, bo jednak jest to zawód, który no dosyć łatwo pozwala na zmianę tak zwanej rezydencji podatkowej, prawda? Czyli przeniesienie swojej działalności na przykład za granicę. A więc to jest wyzwanie dla państwa, jak zrobić to, żeby ta grupa, mimo że niewielka, ale jednak w wielu obszarach bardzo istotna z punktu widzenia państwa, również istotna z punktu widzenia inwestycji, akumulacji, oszczędności, żeby ich za bardzo nie zniechęcić do tego, żeby te większe podatki płacić.
Jedną z głośniejszych zapowiedzi jest to też, o czym pan wspomniał, czyli podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Proszę wyjaśnić, czym jest ta kwota wolna od podatku i kto skorzysta z podniesienia jej do 30 tysięcy złotych?
Tutaj skorzystamy wszyscy, bo to jest kwota, która nie podlega opodatkowaniu, a zatem każdy z nas do takiego wynagrodzenia nie zapłaci podatku. Dopiero to, co jest powyżej tego, będzie opodatkowane. A zatem jeśli ktoś zarabia poniżej 30 tysięcy rocznie, no to de facto nie będzie płacił żadnego podatku. Każdy, kto będzie zarabiał więcej, progresywnie zapłaci coraz większy podatek. Osoby, które zarabiają najwięcej, czyli tak jak mówiliśmy, te 10 tysięcy, no to one z kolei będą miały około 41%, bo przypomnę, że składka zdrowotna 9% zostanie wliczona do ich obecnego opodatkowania, czyli 32%. A zatem te 30% to jest po prostu dochód, który nie podlega opodatkowaniu. Stąd między innymi te emerytury do 2,5 tysiąca, które też nie będą opodatkowane. Zresztą tak włączając się w tą dyskusję, to powiem szczerze, że generalnie państwo powinno odchodzić od opodatkowania dochodów budżetowych. To państwo je płaci, państwo już na etapie wypłaty tych środków powinno po prostu sobie podatek odliczyć i wszystkim, którzy pracują w sferze budżetowej, po prostu płacić bez. Tak jak właśnie to będzie w przypadku emerytur. A więc ja zakładam, że to jest ten kierunek w dłuższym okresie i będziemy mogli liczyć na to, że sfera budżetowa po prostu zostanie zwolniona z tego obowiązku rozliczania się z podatków z państwem, które przecież nam płaci.
Kwestii zawartych w Polskim Ładzie jest jeszcze masa, na pewno na niejedną jeszcze rozmowę. Natomiast mam ostatnie pytanie od studentów. Obecni studenci, którzy rozpoczęli studia na uczelni nazywanej Uniwersytetem w Białymstoku, skończą jaką uczelnię?
To dobre pytanie. Myślę, że jeszcze lepszą. Natomiast pana pytanie pewnie dotyczy patrona.
Dokładnie.
Dyskusja trwa. Znaczy, sprawa nie jest jeszcze przesądzona, bo ta dyskusja się toczy i chociażby 20 maja będziemy mieli taką debatę, zresztą dostępną dla wszystkich na stronie internetowej, która będzie pokazywała kandydatów na patronów. Tych kandydatów jest czterech, czyli Zygmunt August, Juliusz Słowacki, Ryszard Kaczorowski i Ludwik Zamenhof. Jeśli się okaże, że nasza społeczność akademicka któregoś patrona wybierze, ale wybierze w sposób zdecydowany, tak żebyśmy mogli powiedzieć, że jest to patron nas wszystkich, to będziemy procedować zmianę nazwy uczelni z patronem.
A jaki jest pański faworyt?
Nie chciałbym się wypowiadać, bo bardzo często, ja mam dwóch faworytów z tych czterech, to może więcej, ale nie chciałbym się wypowiadać, żeby niczego nie sugerować. Bo tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby to była inicjatywa oddolna, że jesteśmy społecznością, która uważa, że patron to jest pewien symbol, to jest wyznaczenie pewnego kierunku naszego działania i żeby to właśnie wynikało z naszej pracy, nauki, edukacji i pewnych przemyśleń zobowiązujących nas do tego, żeby postępować w określony sposób, jeśli chodzi o uczelnię. A więc myślę, że w przeciągu miesiąca, półtorej się okaże. Może być oczywiście tak, że nasza społeczność zadecyduje, że obecna nazwa jest całkiem niezła i warto przy niej zostać. Taką możliwość też dopuszczam. Aczkolwiek wolałbym, i to mówię z pełnym przekonaniem, żeby ten patron w nazwie się pojawił i żeby nawiązywał do naszej bardzo wybitnej historii.
Ekonomista, rektor Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Robert Ciborowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.